Janusz Życzkowski, kłaniam się, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. W studio przy mikrofonach Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest Marcin Sygutowski z Konfederacji.
Dzień dobry, witam.
Arkadiusz Dąbrowski, reprezentujący Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Doradca wojewody do spraw samorządowych Grzegorz Maćkowiak.
Witam pana, witam państwa.
A na naszych łączach telefonicznych Sebastian Ciemnaczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Witam wszystkich, dzień dobry państwu.
Oraz Edward Markiewicz, Nowa Lewica.
Witam serdecznie.
Panowie, sporo tematów, dlatego szybko i do rzeczy. Parlament Europejski i debata o sytuacji w Polsce, o także kwestiach związanych z praworządnością, ale myślę, że to była taka szersza dyskusja dotycząca w ogóle pomysłu na Unię Europejską, stosunku władz Polski, bo wystąpienie premiera w końcu I taka szersza debata na temat kompetencji Unii Europejskiej, kierunku, w którym zmierzamy, w końcu także twardej walki o polskie interesy. Jak refleksje po wystąpieniu premiera, jak panowie oceniacie to, do czego doszło w Parlamencie Europejskim? Może rozpocznijmy od Grzegorza Maćkowiaka, doradcy wojewody.
Myślę, że to wystąpienie było bardzo potrzebne i brakowało tego wystąpienia takiego wyraźnego na forum Parlamentu Europejskiego, bo poziom kłamstwa, zakłamania, niewiedzy, ignorancji, który w Parlamencie Europejskim dzisiaj występuje, jest porażający. Część z państwa, za chwilę się odnoszę oczywiście do polskich eurodeputowanych, z opozycji zwłaszcza, natomiast eurodeputowani z innych państw często nie mają elementarnej wiedzy o tym, co się dzieje w Polsce, lub też wiedzą to, co przekażą im ich koledzy właśnie z opozycji polskiej, która w sposób jawny, można powiedzieć, atakuje Polskę, nawołuje do odebrania funduszy Polakom przede wszystkim, polskim firmom, polskim przedsiębiorcom, te pieniądze, które Polska powinna otrzymać z Unii Europejskiej, po prostu powinny być. Oni nawołują do tego, żeby tych pieniędzy nie było w imię własnych partykularnych interesów, bo chodzi po prostu o to, żeby w Polsce obalić rząd, żeby te siły, na czele oczywiście tu z Platformą Obywatelską, mogły się w Polsce do władzy, mówiąc kolokwialnie, dorwać niestety, bo to chyba tak wygląda, że te osoby w tym takim antypolskim działaniu już poszły tak daleko. No osoby typu pan Cimoszewicz, która mówi wprost, trzeba odebrać te pieniądze. Trzeba odebrać te pieniądze Polkom i Polakom, polskim przedsiębiorcom.
Wywołana Platforma Obywatelska, to dajmy głos Sebastianowi Ciemnaczołowskiemu. Bardzo proszę.
No, poziom braku logiki w tej wypowiedzi jest uderzający, ale to dotyczy nie tylko tego pana, ale generalnie swojej formacji, dlatego że ten pan zakłada, że...
Ale przepraszam, bo mówi pan o wypowiedzi pana Grzegorza Maćkowiaka, tak?
Tak, że 515 eurodeputowanych, którzy przegłosowali tą rezolucję, są nierozumnymi, niemyślącymi przedstawicielami swoich wyborców w własnych ojczyznach, którzy nie mają żadnej wiedzy, którzy w zdecydowanej większości poparli tą rezolucję. Są bez doświadczenia, bez obycia i nie wiadomo, skąd się wzięli w Parlamencie Europejskim. A to niestety prawda jest inna. Prawda jest taka, że jedynie Polska i Węgry to są dwa kraje, które od lat łamią praworządność i pewne zasady, na które się wspólnie zgodziliśmy, wstępując do Unii Europejskiej. O co zabiegaliśmy przecież bardzo wiele lat w konsensusie pozapartyjnym, takim pozapolitycznym, bo to była racja stanu. I dzisiaj tą rację stanu PiS i ta cała brygada, która właśnie napadła i ograbia, bo tu ktoś mówi o dorwaniu się do władzy, a tak naprawdę tą władzę dzielą między swoich partyjnych kolegów obecni przedstawiciele PiS-u, rozdając sobie różnego rodzaju nagrody i apanaże, tylko wyłącznie po to, żeby utrzymać tą władzę ze strachu przed karą, która pewnie niedługo jej spotka, upartyjnili sądy, upartyjnili prokuraturę i na to nie ma zgody w Unii Europejskiej, bo na zachodzie, w cywilizowanych krajach, szanuje się po prostu prawo. I ja rozumiem tę rezolucję w ten sposób, że dopóki i rząd polski, zresztą Morawiecki, się przyznał do błędów, będzie wycofywał się z powstania tej Izby Dyscyplinarnej.
Tam zdaje się, zostanie wprowadzone inne rozwiązanie, tak.
No tak, no ale sam się przyznaje do błędu, tak, i wycofuje się dlatego, że właśnie obawia się, że przez swoje...
No tak, ale tam mówi się o tym, że tam jest brak skuteczności po prostu Izby, a nie tyle, że państwo nie ma prawa do regulowania wymiaru sprawiedliwości.
No ja rozumiem tą retorykę, no trudno się przyznać do błędu, więc trzeba wymyślić jakiś inny powód, natomiast po prostu skala znaczy to jest po prostu przeciwko racji stanu Polski, to co robi.
Marcin Sygutowski, Konfederacja. Jaka jest racja stanu, polska racja stanu w kontekście do tego, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim?
Szanowni Państwo, Konfederacja już rok temu krytykowała decyzję właśnie Prawa i Sprawiedliwości, zgadzając się na wspólny fundusz odbudowy i na zaciągnięcie wspólnego kredytu. I mówiliśmy już wtedy o tym, że czym będzie skutkować ta właśnie decyzja. Właśnie tym, że jesteśmy na dzień dzisiejszy przez Unię Europejską szantażowani. Nie wydaje mi się, żeby właśnie w tej całej kłótni, w tej całej debacie Unii Europejskiej zależało na tym, żebyśmy nie dostali tych pieniędzy, tylko właśnie na tym, żebyśmy przyjęli te pieniądze. Bo jak przyjmiemy te pieniądze, to będziemy tak jak wszyscy, tak? Nie będziemy już mieli tej suwerenności. A tutaj te lewicowo-liberalne środowiska boją się tego, że zostaniemy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zachowa tą suwerenność, tak? Gdzie nie będziemy zobowiązani właśnie do spłaty tego wspólnego długu i do dotrzymywania tych wspólnych warunków związanych właśnie z tym porozumieniem wtedy przyjętym. I na dzień dzisiejszy nasz premier musi jechać do Parlamentu Europejskiego i tłumaczyć się przed wszystkimi. Pokazuje właśnie to, w jaki sposób, jeżeli mamy teraz argumentów do tego, żeby w jakiś sposób móc pokazać tą swoją rację stanu, i dlatego jesteśmy na dzień dzisiejszy w kropce, bo nie dość, że nie otrzymamy najprawdopodobniej tych pieniędzy, a jeżeli otrzymamy, no to wtedy PiS będzie musiał się ugiąć i tą naszą suwerenność stracimy właśnie poprzez przyjęcie tych warunków Unii Europejskiej.
Sebastian Cieniuczowski mówił o tym, że większość ponad 500 eurodeputowanych poparła rezolucję jakby potępiającą sytuację w Polsce. No, chyba trzeba mieć także świadomość tego, że to są określone jakby frakcje i ugrupowania polityczne, więc socjaldemokraci, także Europejska Partia Ludowa i to tam jest zbudowana większość w Parlamencie Europejskim. Europejscy konserwatyści i reformatorzy są w mniejszości, a to jest ugrupowanie, w którym jest Prawo i Sprawiedliwość. A Polskie Stronnictwo Ludowe i Arkadiusz Dąbrowski, jak widzi jakby ten problem tej debaty.
Panie redaktorze, czy ja mogę jedno zdanie, już się zamykam, uzupełnienie, tylko jedno zdanie, jeżeli mogę.
Bardzo proszę, Sebastian Cieniuczowski.
Bo do tego, co pan redaktor nawiązał, proszę zauważyć, że w tej zdecydowanej mniejszości, jakie są ugrupowania? To są skrajni narodowcy i faszyści. Dziękuję bardzo.
No to chyba dużo daleko idące uproszczenie. Bardzo proszę, Arkadiusz Dąbrowski.
Polskie Stronnictwo Ludowe, szanowni państwo, w ogóle nie rozumie tej debaty, bo generalnie została ona zwołana na prośbę premiera Morawieckiego, a premier Morawiecki nic w tej debacie nie osiągnął. Wraca bez pieniędzy, bez podpisanego KPO, wraca z osłabioną pozycją Polski i swoją własną osłabioną pozycją, którą miał, co trzeba sobie powiedzieć, dosyć dobrą po przejęciu rządów po Beacie Szydło.
Zresztą tam nie mógł podpisać tych dokumentów
oczywiście,
podczas tej debaty.
Nie mógł podpisać podczas tej debaty, ale mówię, to nic nie zostało osiągnięte. To mógł zrobić krok do przodu, który przybliżyłby nas do podpisania tych dokumentów, ale po prostu te dokumenty nie zostały podpisane. Natomiast wspomniał pan o tym, jak jest zbudowana większość. No jest zbudowana większość pośród tych ugrupowań, które pan wymienił. Należy jednak wspomnieć, że po występie pana premiera Morawieckiego brawa bili właśnie takie nacjonalistyczne ugrupowania niemieckie i francuskie, odpowiedniki ugrupowania, na którego czele stoi człowiek w Polsce, który ma Bąka w nazwisku, i generalnie to była taka smutna, jakby smutny widok dla mnie, widząc, że właśnie takie ugrupowania biją brawa polskiemu premierowi. Ja myślę, że po prostu w pewnym, dla mnie to jest taka polityka piromana, który biega teraz z odbezpieczonym granatem. Ja w ogóle nie rozumiem, w jakim kierunku my chcemy takim zachowaniem w Unii Europejskiej osiągnąć.
To znaczy jakim?
No takim agresywnym, bo generalnie uważam, że polityka zagraniczna to jest taka sama polityka, jaką prowadzimy z naszymi sąsiadami, żyjąc w życiu codziennym, czyli będąc okej dla swojego sąsiada, można się spodziewać, że ten sąsiad też będzie tak samo traktował nas, a będąc nieprzyjemnym, będąc agresywnym, no to nie możemy się spodziewać, że nasz sąsiad będzie także miły dla nas.
Piotr Baczek, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, tu słusznie było zauważone, iż to parlamentarzyści z różnych krajów, europarlamentarzyści z różnych krajów decydują. I tu jest tym tak naprawdę problem. To znaczy większość tych europarlamentarzystów była wybierana w swoich krajach. I tu się absolutnie zgadzam z panem Grzegorzem Maćkowiakiem, że często kompletnie nie znają rzeczywistości. Ja nie mówię, że to są nieuki, że się nie znają na wszystkim. Mówię o tym, że o rzeczywistości polskiej nie znają, bo tu chyba wszyscy państwo muszą się ze mną zgodzić, że tak naprawdę mało kto z nas zna ustrój polityczny, czy nawet sądownictwo w Holandii, we Włoszech, w Hiszpanii choćby. I nikt z nas chyba nie chce narzucać tam ustroju funkcjonowania tych państw. I to jest ta różnica, że z kolei państwo, szczególnie Koalicja Obywatelska, oczekuje od tych parlamentarzystów z różnych innych krajów narzucenia własnego poglądu na funkcjonowanie państwa polskiego.
Czy to z inspiracji Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej taki wynik głosowania?
No ależ ewidentnie, tym bardziej, że jest to zbliżenie mocne polityczne. No, w większości krajów, niestety, ja dodam, że niestety, natomiast w większości krajów europejskich rzeczywiście rządzą rządy lewicowe, liberalno-lewicowe i to one często właśnie narzucają taką retorykę. I w tej chwili chcą tak naprawdę narzucić swoje poglądy, swoje funkcjonowanie także i naszemu krajowi i Polsce. Natomiast Unia Europejska nie powstawała po to, żeby wszędzie było jednakowe państwo, jednakowe prawo, ale żeby uszanować właśnie, czyli Unię poszczególnych krajów. I tutaj to, co jest najbardziej ubolewające, że właśnie Polacy z tej totalnej opozycji, a szczególnie tutaj przewodzi Koalicja Obywatelska, zrobi wszystko, żeby Polska nie dostała środków, żeby w Polsce było jak najgorzej, po to tylko, żeby obalić rząd PiSu, czyli kosztem samych Polaków i Polek
premier
chce, chce dążyć do przejęcia władzy. To nie jest dobra polityka dla Polski.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Unia Europejska nie jest państwem. A po tym jego wystąpieniu szereg, mnóstwo komentarzy dotyczących tego, że w gruncie rzeczy to była dyskusja o tym, jakiej Unii chce Polska i że polski rząd sprzeciwia się tak daleko idącej federalizacji. Czy z takim poglądem i może z tym kierunkiem będzie polemizować Edward Markiewicz z Nowej Lewicy?
Cóż, panie redaktorze, musiałbym parę spraw powtórzyć, bo doskonale rozumiem, że te wypowiedzi, które no, wyrazili przed chwileczką przedstawiciele Platformy i PSL-u, no, zgadzam się z nimi i dokładnie podobnie myślę. Spróbuję dodać do tego to, że nie wracając już do tej dyskusji żenującej na forum w Strasburgu, to ważne są skutki, jakie z tego odnieśliśmy. A skutki są takie, że jesteśmy kroczek następny do przodu w celu wyjścia z Unii Europejskiej. I chociaż przedstawiciele PiSu, politycy PiSu zarzekają się, że nie mają takiego zamiaru, to te czynności i te wystąpienia, które mają miejsce, tylko są kolejnymi krokami ku temu, żeby to osiągnąć.
Ale PiS mówi, jest że polexit to fake news.
Jest to wbrew oczekiwaniom zdecydowanej większości Polaków, bo przecież jak wszyscy wiemy, 85 chyba z groszami procent Polaków zadeklarowało pozostanie w Unii Europejskiej, zdecydowane.
I Prawo i Sprawiedliwość też taką deklarację złożyło.
Na forum parlamentu powinny przynieść nam korzyści, a nie ujmy. Natomiast sami państwo widzicie, że ta rezolucja przyjęta większością głosów no jest porażką naszego rządu. I co by nie mówić, i jakby tego nie tłumaczyć, to wróciło się nie starczą, a na tarczy. Tyle z podsumowania. Dobrze. Tego jest mi po prostu przykro, że do takiej sytuacji doszło. Przykro jako człowiekowi i Polakowi.
Grzegorz Maćkowiak jeszcze zgłaszał się, będziemy zmieniać temat.
Polexit to fake news i wymysł premiera Donalda Tuska po nieudanym powrocie. Natomiast Do pana z platformy, bo tak chyba trzeba będzie się zwracać, skoro pan nie potrafi zachować jakiejś elementarnej kultury. Zresztą pan Władysław Sikorski pokazał. Mm-hmm. To panu coś powiem. Dzisiaj mamy na stole takie rzeczy. No proszę bardzo. Takie rzeczy jak Nord Stream 2, który dzisiaj jest elementem szantażu Rosji wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Zamknięcie kopalni w Turowie i pozbawienie 7-8% energii elektrycznej w Polsce. Pozbawieniu tysięcy ludzi miejsc pracy. Inne rzeczy, które dzisiaj się dzieją. Przepraszam bardzo. I pan za tym wszystkim oczywiście jest. Dlaczego? No tylko dlatego, że macie taki partykularny dzisiaj interes i Platforma Obywatelska dzisiaj przekonuje i pokazuje europarlamentarzystom Unii Europejskiej fałszywy obraz Polski celowo tylko po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Macie tylko taki program, nie macie innego żadnego programu, panie z Platformy, dlatego że pan tego nie rozumie i to pokazaliście na forum Parlamentu Europejskiego dosyć wyraźnie.
Panowie, być może będzie możliwość odniesienia się do tego, natomiast dobrze, natomiast ja już zadam pytanie w kolejnym temacie. I oczywiście będzie mógł pan się do tego odnieść i również rozpoczniemy od Sebastiana Ciemnoczołowskiego z Platformy Obywatelskiej, dlatego że w Lubuskiem będziemy mieli w poniedziałek również debatę na forum naszego sejmiku, a więc lubuskiego parlamentu, jak się mówi, w sprawie odwołania marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak, siłą rzeczy także zarządu. To jest wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości związany z i uargumentowany między innymi tym, że zarząd źle prowadzi politykę związaną z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, centralnych. Tam była kwestia z jednej strony obwodnicy zachodniej, z drugiej strony kwestia dotycząca środków wynegocjowanych czy niewynegocjowanych w ramach rezerwy regionalnego programu operacyjnego. I tu także pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Czego spodziewa się po tej poniedziałkowej debacie, czy... bo jakkolwiek arytmetyka sejmikowa jest jasna, to jednak dyskusja zawsze podczas takich obrad, gdzie jest tego rodzaju wniosek, jest gorąca.
Oczywiście dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Oczywiście zaraz się do tego odniosę, ale dwa zdania jeszcze do poprzedniej wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy. Szanowni państwo, sytuacja jest taka, że po prostu rzeczywiście PiS trzeba odsunąć od władzy, bo Polacy już nie mają ani możliwości finansowych, ani cierpliwości, jeżeli chodzi o ich godność, ponosić kosztów tego, że jest najbardziej zadłużonym, niepraworządnym krajem w Europie. A wypowiedź pana radnego Baczaka jakby potwierdza tylko to, że Platforma okazuje się według tej wypowiedzi na tyle skuteczna, że potrafiła przekonać prawie, że cały europejski do tego czy zwróci na to uwagę, że w Polsce się źle dzieje.
No dobrze, ale taki jest też układ władzy w Parlamencie Europejskim,
może,
to pan wie o tym.
Panowie, oddajcie tą władzę, bo jak rządził Donald Tusk, to słuchała nas cała Europa i z nami się liczyła, po prostu nas szanowała.
Dobrze, co z odsunięciem od władzy Elżbiety Anny Polak, panie radny?
Natomiast tak, te argumenty jakby, które Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest wniosek Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku o odwołanie pani marszałek, a także całego zarządu, jakby potwierdzają tą bezsilność, dlatego że to rząd PiS-u nie dał tych środków w takiej ilości, jak powinien dać i na co wskazywały algorytmy województwa lubuskiego. To rząd PiS-u i przedstawiciele PiS-u w regionie są bezradni, jeżeli chodzi o swoje pozycje i negocjacyjne w tym kwestii Warszawy, bo nikt ich nie szanuje, wolą dać pieniądze na ścianę wschodnią. I jakby próbując zakryć tą swoją nieudolność, wywołali taki wniosek o odwołanie zarządu, jakby próbując zmówić pani marszałek, czy opinii publicznej, że to pani marszałek nie zabiegała dobrze o te środki, mimo że mamy na to dowody w postaci maili, telefonów, SMS-ów. Ile to razy próbowała się spotkać z przedstawicielami rządu, czy to wojewodą, czy panem wiceministrom Budą w tej sprawie, który przez wiele miesięcy zwodził ją, tak naprawdę wymuszam, żeby można było na ten temat porozmawiać. Wymyślił sobie jakiś klucz, tylko jemu znany, według którego dał więcej tam, gdzie rządzi PiS, a nie tam, gdzie Platforma Obywatelska, czyli ta formacja, na którą w województwie głosowali w większości lubuszanie. I niestety tych środków nie otrzymamy. Więc tak naprawdę, no to jest, ja już kiedyś to mówiłem, to jest taka zasada łapać złodzieja, jak złodziej mówi, łap się złodzieja, bo tam ucieka, sam jest złodziejem.
Piotr Barczyk, czy czuje się pan złodziejem?
Nie, nie. Jeżeli Platforma Obywatelska oczywiście wszystkich wokół będzie tak oceniała, tylko nie samych siebie. Ale to tylko potwierdzenie, że właśnie ten, co mówi, najczęściej tak postępuje. To taka forma ad vocem. Natomiast w moim
przypadku... Po co ta dyskusja nad odwołaniem, skoro większości w sejmiku nie ma?
Panie redaktorze, a dlaczego Koalicja Obywatelska w parlamencie polskim składa wnioski o odwołanie poszczególnych ministrów? Więc tutaj też chodzi o pokazanie sposobu funkcjonowania. I to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość akurat jest przeciwna takiemu sposobowi funkcjonowania, natomiast Prawo i Sprawiedliwość ma możliwość co do ilości radnych sejmiku do złożenia właśnie takiego wniosku i to realizuje. Ale wielu samorządowców od wielu lat już wspomina o tym i to niekoniecznie związanych wcale z Prawem i Sprawiedliwością, że mają dosyć takiego funkcjonowania autorytatywnego, autokratywnego, ze strony zarządu, a szczególnie pani marszałek, co do rozdysponowywania różnego rodzaju środków, negocjacji najpierw na kolanach i dopiero wtedy może coś dostaniecie. Co zresztą przed chwilą słyszeliśmy z wypowiedzi przecież przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku województwa lubuskiego, pana Ciemnoczołowskiego, w jaki sposób właśnie wszyscy mogą współpracować z Koalicją Obywatelską. Z ubolewaniem niestety stwierdzam, że nie szanuje się nikogo, jeżeli ktokolwiek ma trochę inne poglądy, nie dostaje wtedy środków. Mówię to z punktu widzenia oczywiście samorządowego, bo przecież to nie tylko chodzi o obwodnicę zachodnią i współpracę z rządem polskim, ale to także między samorządowcami, o tym niedawno mówiliśmy, o ścieżce rowerowej między Zieloną Górą, Nową Solą, między innymi na odcinku Niedoradz. I tam też zawsze będzie potężna blokada. Niechęć emocjonalna i osobista pani marszałek jest mocno zaskakująca, a myślę, że tak naprawdę zaskakująca także i dla samych koalicjantów, bo niedawno to przyznawali, kiedy powoływany był rzecznik zarządu województwa, że są zaskoczeni, że pani marszałek powołuje rzecznika zarządu, a oni o tym w ogóle nie wiedzą. Tu obecny pan Arkadiusz właśnie tak między innymi wspominał. Więc to zamieszanie i ta niepewność nie służy dobrze dla naszego województwa i po prostu zwyczajny czas.
To zapytajmy się koalicjantów. Edward Markiewicz, najpierw Nowa Lewica. Lewica zasłoni piersią Elżbietę Annę Polak?
Oczywiście, zresztą nie musi tego robić w sposób jakiś bohaterski, bo pani marszałek po prostu nie zasługuje na tego typu wniosek. Oczywiście on jest spowodowany zupełnie czymś innym. Wszyscy, jak tu siedzimy i słuchamy tej dzisiejszej audycji, zdajemy sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość przejęła już sądy, przejęła wojsko, policję, ma swojego wojewody i chciałby mieć również swojego marszałka.
Ale nie ma większości w sejmiku.
Zdaje się to być zrozumiałe, aczkolwiek kompletnie nierealne i ten wniosek, który został postawiony przez PiS, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest kompletnie nieskuteczny, a więc i niepotrzebny. Natomiast z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, jak to przed chwilą usłyszeliśmy, to po prostu będzie okazja do tego, żeby podyskutować, pokrytykować różnego typu działania zarządu. Być może trafi się do swojego elektoratu, który bezkompromisowo przyjmie tę ich argumentację i tylko i wyłącznie chyba o to chodzi.
Ale chyba nie odmawia pan debaty, samej debaty, bo to jest, wie pan, sól demokracji.
No ależ oczywiście, że tak. No i przecież do niej dojdzie, do tej debaty na pewno. Natomiast skutki tego są z góry wiadome i cała ta debata mogłaby się odbyć nie w świetle prób odwołania kogokolwiek, a po prostu debata na jakiś określony temat. Może się to odbyć na każdej sesji.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest w koalicji i jak rozumiem także murem za zarządem.
Murem za zarządem, dlatego że pani marszałek jest marszałkiem województwa, z tego co już pamiętam, 11 lat. Marszałek Tomczyszyn sprawuje swoją funkcję już od lat 14. To pokazuje, że są poddawani oczywiście co 4, teraz już co 5 lat ocenie wyborców. No i ta ocena wypada bardzo dobrze, czyli wyborcy to są ci, którzy oceniają pracę zarządu. Ja przypomnę, szanowni państwo, że przez te 11 lat marszałkowania przez panią marszałek Elżbietę Annę Polak powstał kierunek lekarski i powstał kierunek prawa i administracji tutaj.
W Urzędzie Marszałkowskim?
Nie, w województwie, ale była to... Nie. Mówię o województwie. Powstał na naszej uczelni. Pierwszy rocznik, to który
pani
kończył...
Pani marszałek jest rektorem uczelni.
Nie, to ale to była inicjatywa pani marszałek i jest tutaj naprawdę oprócz tego wiele innych inwestycji.
Dobrze, ale ja chcę jednak zapytać, bo te za chwilę usłyszymy i także podczas sejmiku na pewno te wszystkie tematy będą wyciągane przecież przez przedstawicieli koalicji rządzącej. Ale PSL był wielokrotnie w sytuacji, w której przez Platformę, przez najsilniejszego z koalicjantów był ustawiany i traktowany jak mały Kaziu. Bez waszej zgody były podejmowane decyzje. Jesteście w sytuacji, w której musicie się podporządkować Platformie. Mimo to w takiej sytuacji jak ta poniedziałkowa będziecie, jak rozumiem, razem bronić zarządu.
Były różne sytuacje, panie redaktorze, podobnie jak w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Także są tarcia i czasem coś trzeszczy i trzeba gasić pożary. Tak samo jak w naszych relacjach, czasem po prostu były pewne nieporozumienia. One wynikały różnie, czasem nie ze zrozumienia, czasem z braku pewnego dialogu, ale generalnie podobnie jak w rządzie Zjednoczonej Prawicy, tak i my potrafiliśmy zawsze dojść do porozumienia i my staniemy murem oczywiście za panią marszałek, za zarządem, ponieważ w ocenie Polskiego Stronnictwa Ludowego ten zarząd funkcjonuje bardzo dobrze.
Konfederacja jest w komfortowej sytuacji, chociaż być może chcielibyście jednak państwo być w takiej niekomfortowej, żeby musieć podejmować decyzje. To oczywiście nie macie przedstawicieli w sejmiku. Ale jaką Konfederacja podjęłaby decyzję, gdyby hipotetycznie w sejmiku się znalazła i gdyby od waszych głosów zależało być albo nie być zarządu?
No to już mówiłem podczas pierwszego tego próby odwołania pani marszałek, że na pewno w województwie jest potrzebna świeża krew i niekoniecznie, nie mówię tutaj z którego ugrupowania, tak, ale na pewno zmiana przyczyniłaby się, jeżeli kogoś nowego, ambitnego z pomysłem, na pewno przyczyniłaby się do polepszenia życia Lubuszan. Tutaj kolega Arkadiusz przytoczył kilka sukcesów związanych z panią marszałek, no ale to jest tylko kilka, tak? Przez 11 lat powinniśmy te sukcesy tutaj wymieniać.
Proszę nie prowokować Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
Tak naprawdę nie ma tak wiele.
Bo nam
wiele,
czasu
nie?
W audycji zabraknie.
Dlatego...
Sebastian i tak najwięcej razy.
Ale tych sukcesów tak naprawdę nie ma tak wiele, tak? Mamy bardzo dużo strat związanych z sytuacją związaną z współpracą transgraniczną, tak?
Tutaj... Widać, że Konfederacji nie ma w sejmiku, bo nie widzi sukcesu.
Ale mamy ten komfort, że możemy spoglądać to jakby z drugiej strony,
może kiedyś
tak?
Może was Lubuszanie wybiorą.
No mam nadzieję, że w najbliższych wyborach już staniemy tutaj z wami.
Po wynikach do parlamentu polskiego, to kto
dlatego
wie?
Ani pomysłu nie ma Platforma na województwo, bo analizowaliśmy strategię rozwoju na najbliższe lata. Ta strategia nie zmienia się, stawiamy tylko na rolnictwo i na turystykę, tak? Nie mamy żadnych innowacji, nie mamy żadnego, nie ma żadnego pomysłu.
Na szczęście Lubuszanie mają inne zdanie.
Dobrze. Grzegorz Maćkowiak, usłyszeliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma wszystko, tylko tego marszałka w koronie brakuje.
W ogóle nie o to chodzi. Chodzi rzeczywiście, tutaj się zgadza z Piotrem Barczakiem, no że prawda jest prosta, no. Poziom arogancji, który występuje dzisiaj w sejmiku województwa lubuskiego ze strony pani marszałek, tutaj z szanownego pana z Platformy, także jest porażający. I tutaj koledzy z PSL-u, ja domyślam się, że tutaj muszą pewne rzeczy mówić. Zresztą te argumenty myślę, że były też tak dobrane, żeby właśnie trochę naokoło jednak to pokazać. Też doświadczyli tej arogancji. Zresztą inni też jej doświadczają. Ale powiedzmy sobie szczerze, jak jest. Jakie są sukcesy? Ranking innowacyjności województw. w Polsce. Ostatnie miejsce, ale to jest tylko liczba, ale zobaczmy, co w szczegóły wejdźmy. Badania i rozwój, wydatki.
Ostatnie miejsce.
Pracujący w badaniach i rozwoju w 2020 roku. Ostatnie miejsce. Liczba patentów. Ostatnie miejsce. Nie robicie w tej sprawie nic, dlatego że bardzo duża część pieniędzy w województwie lubuskim dzisiaj idzie na propagandę. Wydajecie dzisiaj gazety, wydajecie dzisiaj media, wydajecie całe konsorcjum media. Ale niech pan nie przeszkadza, pan wszystkim dzisiaj w tej audycji przeszkadza. Nie potrafi pan słuchać. Niech pan do tego posłucha chwilę. Wydajecie tyle pieniędzy. Tyle pieniędzy państwo wydajecie. Wydajecie tyle pieniędzy na propagandę. Gazetkę, którą dostarczacie dzisiaj do chyba wszystkich skrzynek w Zielonej Górze, też pokazuje. Tam pieniądze idą na propagandę. Dobrze. Tam macie pieniądze dzisiaj w województwie.
Jaki będzie wynik
na rozwój województwa
poniedziałkowego głosowania? To jest do przewidzenia. Jaka będzie temperatura? Jakie argumenty pojawią się podczas tej debaty? To oczywiście przed nami i także na antenie Polskiego Radia Zachód o tym mówić będziemy. No, był temat wywołany, ale także zapowiadany panom w dzisiejszym programie, a więc niezwykle smutna i przykra sytuacja, do której doszło w poniedziałek. Także bulwersująca społeczność chrześcijan, katolików, zawężając, ale myślę także wszystkich osób, które doceniają rolę i znaczenie chrześcijaństwa w historii Polski, Europy i świata, jakkolwiek by to pompatycznie nie zabrzmiało, to jednak doszło do aktu profanacji krzyża na jednym z zielonogórskich osiedli. Mężczyzna, aktywista antychrześcijański w internecie, jak się okazało, w godzinach popołudniowych ściął drewniany krzyż, który od roku 99 na wniosek mieszkańców parafian został tam wzniesiony. Podczas zeznań mówił o tym, że ma jawnie wrogi stosunek do wiary, jawnie wrogi stosunek do kościoła. Teraz są zarzuty, raz zniszczenia mienia, dwa obrazy uczuć religijnych. No i panów komentarz do tej sprawy, oczywiście sprawa sądowa przed tym człowiekiem, ale duże poruszenie. No i Zielona Góra była słynna w całej Polsce w tym tygodniu właśnie z tego przykrego wydarzenia. Rozpocznijmy od Edwarda Markiewicza z Nowej Lewicy i komentarza z pana środowiska.
No cóż, zdecydowanie potępiamy tego rodzaju wybryki, no bo nie wiem, jak to w ogóle nazwać. W ogóle zdaje mi się, że należałoby tego człowieka, który dokonał tego czynu, po prostu skierować na badania psychiatryczne, bo ja coś nie chcę mi się wierzyć, żeby człowiek o zdrowych zmysłach, nawet aktywny przeciwnik, powiedzmy nawet kościoła, nie odważyłby się robić tego typu rzeczy. Natomiast wie pan, przy okazji tego wydarzenia, które miało miejsce w Zielonej Górze, trzeba popatrzeć na to, myślę, trochę szerzej. Popatrzeć na to w ten sposób, że burzyć nie powinniśmy nie tylko symboli religijnych, ale w ogóle pomników, pamiątkowych tablic, obelisków i tego typu rzeczy. Czasami, ponieważ czasy się zmieniają, ustroje się zmieniają, może trzeba byłoby te pomniki przeszłości, aby zmieniły swoje miejsce i wylądowały gdzieś tam, prawda, w innym. Ja mogę dać dla przykład Jelenią Górę, tak podobną z nazwy do nas, gdzie w centrum miasta stał pomnik żołnierza radzieckiego, któregoś...
Ja się zastanawiam, czy jednak nie odpływamy od głównego tematu.
I zniknął ten pomnik. Byłem oburzony, ale potem przyszły święta, zaduszki, pojechałem na cmentarz. Okazało się, że on został po prostu przeniesiony na cmentarz żołnierzy radzieckich. Bardzo dobry przykład tego, żeby nie burzyć, nie niszczyć.
Dobrze. Ja pozwolę sobie jednak
rzeczy, które stanowią, wrócić jeszcze czy to wartości do religijne, czy to tematu wartości patriotyczne, czy pamiątkowe, po prostu świadczące o minionej historii.
Dobrze, a jak pan skomentuje słowa pana Kacpra Kubiaka, prezesa Instytutu Równości? To jest takie stowarzyszenie, które organizuje Marsze Równości. Bardzo tutaj czynny, lewicowy aktywista. I on, komentując tę sytuację w internecie, napisał: biorę pod uwagę, że to była forma odwetu za krzywdy Kościoła katolickiego na przestrzeni 2000 lat, i potem wymienia te wszystkie krzywdy. Od wojen krzyżowych, przez wielką schizmę wschodnią, pokrycie i propagowanie pedofilii. Czy takie postawienie sprawy nie oburza pana?
Oburza mnie tego rodzaju stawianie sprawy, ponieważ on de facto, wypowiadając się, często poruszając fakty prawdziwe, ale użył ich w tym celu, żeby no poniekąd usprawiedliwić, rozumiem, ten czyn. A to jest niedopuszczalne. I dlatego krytycznie podchodzę do tego typu wypowiedzi. Natomiast podkreślam raz jeszcze, nie burzy. I ten człowiek powinien być prawdopodobnie przebadany, bo nie chcę mi się wierzyć, naprawdę.
Prokuratura tego rodzaju badania zleciła, ten człowiek został przebadany, natomiast w tej chwili nie mamy jeszcze informacji, to chyba przed sądem dopiero będzie podane do publicznej informacji. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe i tutaj słowa komentarza.
No, dobrze wiemy, jak wielkie znaczenie ma symbol krzyża w religii katolickiej i w naszej historii. A Polskie Stronnictwo Ludowe jest także partią, która zachowuje właśnie tą kulturę i historię. I również dla nas religia katolicka stanowi wielką wartość i krzyż stanowi wielką wartość.
Chciałem potwierdzić, przepraszam, byłem wczoraj na 25-leciu Lubuskiej Izby Rolniczej. Były obchody w Nowej Soli i te obchody i uroczystości rozpoczęły się od śpiewania roty. Oczywiście byli tam przedstawiciele różnych środowisk politycznych, tak, ale był również marszałek Tomczyszyn.
To prawda.
I wszyscy śpiewali rotę, która to rotę, nawiasem mówiąc, pani posłanka nie tak dawno sprofanowała w parlamencie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej. Tak. Ale to tak na marginesie.
Każde wydarzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego zaczyna się od śpiewania roty, to jako ciekawostkę powiem. I dlatego też bardzo oburza nas ten fakt i ten czyn, który się wydarzył. Dlatego też apeluję do całej klasy politycznej, bo musimy sobie zdać sprawę, że to my jesteśmy tą elitą, która reprezentuje tutaj Polki i Polaków, żeby w tym naszym języku, w naszych codziennych kontaktach jednak tonować te objawy agresji i troszeczkę pilnować języka, nie używając ostrych słów, bo po drugiej stronie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale czasem słuchają tego właśnie jacyś tacy szaleńcy, że się tak wyrażę, bo też podzielam tutaj głos Edwarda, że nie wierzę, że ten człowiek, który dokonał tego czynu, był przy zdrowych zmysłach i dlatego też musimy uważać, aby nie dolewać oliwy do ognia, bo czasem po prostu słowa, które wypowiadamy, mogą zostać dosłownie odebrane przez człowieka, który je po prostu źle interpretuje. I to właśnie taki apel mój do klasy politycznej. Czyn haniebny, nie wspomnę już o słowach pana Kubiaka, który jakby domagając się tolerancji od nas, od katolików, od tych, którzy niekoniecznie rozumieją całą ideologię LGBT, sam teraz wykazuje się nietolerancją, także nie będę nawet tego komentował.
No właśnie, pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego, bo ten kontekst ścięcia krzyża jest także przez komentatorów i bardzo szybko został połączony ze słowami wypowiedzianymi podczas kampusu Polska przez Sławomira Nitrasa o opiłowywaniu katolików z przywilejów. Tu słyszymy, że słowa w polityce mogą być inspiracją do jakichś haniebnych zachowań. Jak pan skomentuje tę sprawę?
Ponieważ, jak sugerują moi przedmówcy, ten pan może nie do końca może być przy zdrowych zmysłach, a zakładam, że wszyscy tutaj obecni przy takich jesteśmy, więc no, wypada mi się tylko zgodzić z wcześniejszymi wypowiedziami, że absolutnie ten czym jest haniebny i żadnych symboli, szczególnie takich, które niosą za sobą pewną wartość, nie powinno się w ten sposób traktować i trzeba takie czyny potępiać. I przecież nie trzeba o tym, znaczy wyrażać swoich poglądów w ten sposób, żeby mówić o pedofilii w kościele czy o ogromnych pieniądzach, które na ten kościół idą z naszych podatków, bo w tej przestrzeni jest pewna przestrzeń, gdzie można o tym mówić, jestem na szczęście, swobodnie i dyskutować na te tematy i je potępiać lub nakłaniać także Kościół katolicki do ich potępiania. Natomiast nie w ten sposób, absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź pana posła Nowaka, no to sam przewodniczący Donald Tusk. Przepraszam, oczywiście Nitrasa, to pan Donald Tusk na konwencji w Mławie odniósł się do niego bezpośrednio w ten sposób i zwrócił uwagę, że mają, szanując jego wypowiedź, bo w Platformie jest demokracja i każdy może mieć swoje poglądy, jednocześnie wskazał na wartości, na których oparta jest Platforma, z których się wywodzi, czyli na, także na wartościach nie tylko liberalnych, ale także chrześcijańskich, bo takie, taka jest nasza historia, historia w Polsce. Więc no, chyba więcej niż pan przewodniczący Donald Tusk nawet nie wypada mi powiedzieć. Jeszcze raz mogę się tylko przyłączyć do tego, co mówił mój przedmówca, pan Arek Dąbrowski, że szczególną odpowiedzialność na nas ciąży, żeby rzeczywiście w takich sprawach, które nie powinny być sporem, no, ważyć słowa, a szczególnie czyny, bo doprowadzimy do sytuacji, jaka była przed wojną, kiedy jeden pan, także pewnie szaleniec, pamiętacie państwo, Niewiadomski w muzeum zamordował prezydenta Polski.
No, tak, przykładów mordów politycznych mamy nawet w ostatnich latach. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście dziś pytamy o wartości chrześcijańskie, o ten święty dla chrześcijan symbol. I to smutne wydarzenie.
Warto szanować, panie rektorze, wszystkich, także te środowiska mniejszości, co nie wszyscy o tym pamiętamy i o to apeluję.
Piotr Barczak.
Szanowni Państwo, dla mnie sprowadzanie do tego, czy to jest choroba psychiczna, czy też nie, jest tak naprawdę bardzo spłycaniem tematu. Rzeczywistość jest taka, że od wielu, wielu niestety miesięcy mamy potężną nagonkę, a pewnie i lat, na osoby wierzące, na Kościół, na symbole religijne, na kościoły. I zadziwiające jest to, że jak potężne jest przyzwolenie niestety na to, że to dotyczy tylko i wyłącznie katolików. Bo jeżeli to dotyczy osoby wierzące innego wyznania, na przykład judaistycznego, proszę sobie porównać, gdyby to była symbol Dawida, gwiazda Dawida, to myślę, że nie tylko w Polsce byłoby oburzenie, ale niestety, w cudzysłowie sławna, byłaby Zielona Góra w całym świecie. Jakieś dziwne jest to, że poszanowanie innych symboli, innych religii jest większe niż katolickich. I najtrudniejsze jest to do zrozumienia, że to właśnie my w Polsce często, jako Polacy, najbardziej siebie nawzajem atakujemy. I takie słowa pana posła Nitrasa, nie chciałbym to sprowadzać do polityki, ale niestety tak jest. One są z dużo większym obciążeniem, z dużo większą wagą tak naprawdę niż sam czyn takiego człowieka, bo nakłanianie, a taka forma właśnie wypowiedzi i co więcej, jeżeli ty, Sebastianie, jakby przyjmujesz, że w waszej partii możecie mówić co chcecie, to jest przyzwolenie na tę sytuację.
Waszej partii, bo wy nie możecie mówić, co chcecie.
Nie, no, ale rozmawiamy o odpowiedzialności za słowa. Jak rozumiem...
Znaczy, ja się nie zgodzę z jedną, Piotrze,
dobrze, ale pozwól mi dokończyć. Myślę, że ty w ogóle się nie, Sebastianie, nie zgadza z żadną moją wypowiedzią, więc ja to szanuję.
No, nie,
ale to nie ma problemu.
Natomiast,
ale pozwól...
Jak Kościół katolicki, no z tym się nie zgadzam.
Pozwól dokończyć. Ja tylko chcę powiedzieć, że właśnie...
Marcin Sygutowski,
że to potężne przyzwolenie niestety na atakowanie Kościoła.
Minuty, także...
Niektórzy nawet zacierają ręce przy tym, skutkuje właśnie takimi rzeczami.
Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę i oddać głos przedstawicielowi Konfederacji. Niestety czas nas goni, bo ta sytuacja nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że krzyż został ścięty, bo ta sytuacja spowodowała również i w internecie, kiedy przeglądniecie panowie komentarze w różnych portalach, na różnych stronach internetowych, to jest bardzo dużo osób, które też mówią i bardzo dobrze, czemu ten krzyż tam stał, co on tam robił, niech sobie katolicy trzymają w kościołach te krzyże, kościół niech sobie wisi w domu.
Sami postawili
także to jest pewne zjawisko, na które trzeba szerzej spojrzeć. Marcin Sygutowski.
Szanowni Państwo, od pewnego czasu widzimy przesunięcie tej granicy takiego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten konflikt. Tak? Mówimy dzisiaj tutaj o tym krzyżu, ale musimy zwrócić uwagę, że niedawno został podobny akt nawet jeszcze bardziej dokonany, tak, gdzieś chyba koło Szczecina, gdzie został pobity ksiądz, jakiś wandal wszedł, połamał również krzyż, pobił księdza, tak. Ta granica właśnie została przekroczona w tym momencie, gdzie już nie ma debaty pomiędzy tymi dwoma środowiskami, i katolikami, a antykatolikami, tylko po prostu doprowadziło to, ta sytuacja do tego, że dochodzi już do takich właśnie niebezpiecznych czynów, których naprawdę trzeba się wystrzegać, a jedynym lekiem na to jest to właśnie to, żeby politycy, liderzy krytykowali to, tak? Czy jest to zgodne z ich przekonaniami, czy nie? Każdy akt agresji, każda taka sytuacja powinna być
oficjalnie krytykowana. I Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody, bardzo proszę.
Tak, to jest straszny czyn, to zamach na świętość, myślę, Polaków. Krzyż kojarzy się jednoznacznie ze świętością, kojarzy się z odkupieniem. Ten pan, nie wiem, czy jest niepoczytalny, czy nie jest, to się okaże, natomiast czyn jest tak naprawdę haniebny i to też się odniosę do słów Piotra Barczaka. Tak, trwa w Europie ofensywa lewactwa i ona ma na celu wykluczyć poglądy chrześcijańskie z debaty publicznej i to jest oczywistość. To znaczy, to nie jest coś, co my mówimy w zakątkach gdzieś tam w ciszy. Nie, to w Europie się o tym dyskutuje. To są z tego punktu widzenia złe poglądy, nie mówię całej oczywiście Europie, natomiast też są osoby, które widzą to i chcą przeciw temu działać i nie możemy pozwolić, żeby taki pan, który mówi o tym, że krucjaty łączy z obaleniem krzyża w Zielonej Górze i to jest jakby normalne w debacie publicznej w jakikolwiek sposób. Nie, ten pan też się wyklucza tak naprawdę, bo on w ten sposób obraża tysiące chrześcijan w Zielonej Górze, ale miliony też w Polsce.
Ja myślę, że skoro wszyscy się zgadzamy w tym temacie, to chyba dobrze by było, bo to akurat trzeba przyznać co do tego czynu, żeby właśnie na przykład sejmik podjął takie oświadczenie o tym, że nie zgadza się na takie
kwestia reakcji środowisk,
bardzo dobry pomysł,
instytucji i polityków to jest odrębna kwestia, myślę, że
żeby
tak.
Żeby nie było przyzwolenia na takie sytuacje, oczywiście.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Sebastian Ciemnoczowski, Koalicja Obywatelska, Edward Markiewicz, Nowa Lewica, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Sługotowski, Konfederacja, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego, Janusz Rzyczkowski. Kłaniam się do usłyszenia.